Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Już na wschodzie niebo czerwienieje, życiem zawładnęła ciemna moc. Choć niektórzy mówią mi, że dnieje, ja wiem dobrze, że nadchodzi noc. Choć niektórzy mówią mi, że dnieje, ja wiem dobrze, że nadchodzi noc. Wszystko postawiłem na twą kartę, z tobą Polsko swój związałem los. Chociaż życie jest tak wiele warte, dziś bez żalu rzucam je na stos. Chociaż życie jest tak wiele warte, dziś bez żalu rzucam je na stos. Już psy gończe są na naszym tropie, z każdym dniem gęstnieje wokół czas. Żadna burza już nie przejdzie bokiem, coraz mniej bezpieczny bywa las. Żadna burza już nie przejdzie bokiem, coraz mniej bezpieczny bywa las.
Dzień dobry, panie Michale.
Witam, panie Andrzeju.
Witamy państwa w kresowym saloniku Radia Gdańsk, który rozpoczęliśmy od utworu Andrzeja Kołakowskiego Rozstrzelana armia, o żołnierzach powojennego podziemia niepodległościowego.
Rozpoczęliśmy nieprzypadkowo, bowiem w minioną niedzielę w Panteonie Mauzoleum Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych na Powązkach pochowano 22 żołnierzy drugiej konspiracji, zamordowanych przez władze komunistyczne. Ich szczątki odnaleziono w kwaterze EU na tzw. Łączce. Zidentyfikowano i po kilkudziesięciu latach godnie z ceremoniałem wojskowym pochowano.
Na szczęście nastąpił ten czas, panie Michale, prawda? Jest wśród tych pochowanych podporucznik Lucjan Minkiewicz, pseudonim Wiktor, uczestnik akcji Ostra Brama, oficer 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, a po wojnie dowódca 6. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej. Aresztowany w 1948 roku wraz z ciężarną żoną Wandą, pseudonim Danka, po brutalnym śledztwie został zamordowany strzałem w tył głowy 8 lutego 1951 roku w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie. W ciągu kilkunastu minut w identyczny sposób pozbawiono życia także majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszkę oraz podpułkownika Antoniego Olechnowicza, pseudonim Pochorecki, komendanta Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej.
Znałem, panie Andrzeju, córkę Lucjana Minkiewicza, Ewę, która urodziła się w więzieniu na Rakowieckiej. Nigdy nie poznała swojego ojca, a mamy skazanej na wieloletnie więzienie nie widziała aż 8 lat. W 2007 roku Ewa Minkiewicz odebrała odznaczenie Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, który przyznał pośmiertnie jej ojcu prezydent Lech Kaczyński. Niestety Ewa nie doczekała pochówku ojca. Zmarła 29 kwietnia tego roku w Gdańsku.
Panie Michale, podporucznik Minkiewicz zginął mając 33 lata. Ile życia jeszcze było przed nim? Ile planów? I właśnie o postawach, wyborach i patriotyzmie porozmawiamy z naszym gościem.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Dzisiaj w kresowym saloniku Radia Gdańsk osoba wyjątkowa. Pozwólcie państwo, że ja ją przedstawię trochę dłużej niż zazwyczaj to robię. pani Wanda Bortkiewicz z domu Czyżewska, pseudonim Basia, Barbara Zakrzewska. Była żołnierzem legendarnych oddziałów Polskiego Państwa Podziemnego, pierwszego oddziału partyzanckiego Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, dowodzonego przez Antoniego Burzyńskiego, pseudonim Kmicic, a potem 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej, dowodzonej przez Zygmunta Szendzielarza, pseudonim Łupaszko, uczestniczka konspiracji antykomunistycznej. Jeszcze należałoby dodać więziona w olsztyńskim więzieniu, sanitariuszka, pielęgniarka i łączniczka. Witamy Panią bardzo serdecznie i dziękujemy, że mamy ten zaszczyt z Panią rozmawiać.
A witam Panów. Jestem zaszczycona, że chcą Panowie mieć kontakt ze mną słowny. Właściwie to czekałabym raczej, skoro wszystko ma być krótko, węzłowato, na pytania.
Kilka lat temu w wywiadach, których udzielała Pani wielokrotnie, ale w jednym z nich mówiła Pani tak: ze smutkiem obserwuję, jak walczy się dzisiaj z Kościołem katolickim, z krzyżem, jak szydzi się z polskości, z patriotyzmu, a niepodległość zastępuje się jakimiś frazesami kosmopolitycznymi. Dzisiaj trochę inne czasy?
Trochę inne, ale ja osobiście nie tracę nadziei. Myślę, że po prostu jest to próba, którą przetrwamy i zwyciężymy.
O to Pani walczyła.
O to walczyłam ja i masę młodych, bardzo młodych ludzi. Mogłabym nawet powiedzieć, tak jak mówiłam nieraz do młodzieży, że jest taki kraj. Na ogromnym obrębie tego kraju jest nasz kraj, mały. Gdzie żyjemy, mieszkamy, pracujemy. Kraj bardzo ciężko doświadczony, ale bardzo bogaty historią, przeszłością, kulturą, wiarą, umiłowaniem języka polskiego. I sądzę, że te wszystkie wartości odżyją w następnym pokoleniu. Młodzież walczyła jako żołnierze Armii Krajowej, niezłomni, nie mający, nie czujący żadnego lęku, nie myślący, co to będzie. Chodziło tylko o to, żeby ratować Polskę.
Pani Wendo, mówi Pani o trudnej historii, o niezłomności postaw, niezłomności żołnierskiej. Dziś wiele środowisk mówi, że to byli żołnierze, którzy niepotrzebnie walczyli po wojnie, którzy po rozwiązaniu Armii Krajowej jakby sprzeciwili się rozkazom, a wręcz są środowiska, które mówią, że żołnierze wyklęci, z nielicznymi wyjątkami, jak twierdzą, głównie mordowali. Takie głosy dziś się też przecież pojawiają.
Są to głosy, słowa, które wypowiadają ludzie, którzy nie kochają Polski, którzy nie rozumieją, co to znaczy patriotyzm, co to znaczy miłość ojczyzny, ale my, jak byłam w tym właśnie młodym wieku, młodzież, którą wychowały pokolenia, które były pod zaborami i przekazywały te wartości z pokolenia na pokolenie, my jako młodzi ludzie nie musieliśmy słuchać żadnych wykładów o miłości. To już było w nas. We krwi.
Proszę powiedzieć, jaki był dom rodzinny, jaka była szkoła, jaka rola była rodziców, nauczycieli w wychowaniu?
Wychowaniu, dodajmy, patriotycznym.
Oczywiście, że wychowanie było patriotyczne. Może nie było takich wykładów jak dzisiaj, wypowiedzi różnych ludzi, czy to z rządu obecnego, czy w ogóle, ale my to wszystko mieliśmy w sercu. Naszymi wychowawcami byli ludzie, którzy nie nazwaliby nigdy Polskę krajem nienormalnym, tylko kochali Polskę. Bardzo często byli to poeci, aktorzy, ludzie kulturalni, którzy naprawdę szczerze tą Polskę kochali. Czy przez swoje dzieła, które pisali, czy przez muzykę, czy przez śpiew. A w domu wszystko, co się działo, to tchnęło tą miłością do ojczyzny. ja przypominam sobie różne drobne rzeczy. Pamiętam, jak wybudowano pierwszy w Gdyni dom. Jak byliśmy szczęśliwi, że to już polski dom. Jak wybudowano w pobliżu miejsca, gdzie mieszkałam, hutę szkoła i przyjechał marszałek Piłsudski obejrzeć. No, miałam to szczęście, że moich rodziców wybrano na tych, którzy będą go witać. Oczywiście wysłali dziecko, którym ja byłam. Te chwile są niezapomniane, kiedy dziadek, nazywali się marszałkowi, dałam kwiaty polne, polskie kwiaty, a on wziął na ręce i dziecko przytulił, ucałował. To są chwile niezapomniane.
Jak trudno umierać, gdy naście masz lat. Jak trudno zaśpiewać piosenkę, gdy sponka dopiero rozwijasz się w kwiat. Ze śmiercią wędrując pod rękę, jak trudno umierać, gdy naście masz lat. Dopiero się zrywasz do życia, a tam za murami zieleni się las, a zegar tak szybko odmierza ci czas. I tyle jest chwil do przeżycia. Jak trudno jest żyć, gdy naście masz lat, a w sercu nie goją się blizny, gdy groby kolegów, poezja i stal, to szańce ostatnie ojczyzny.
Mówi pani o ludziach młodych. Ma pani ogromne doświadczenie, i to tragiczne, i to piękne. Gdyby pani wybrała dwa najważniejsze elementy z pani życia, które pozwoliły na to, że dzisiaj pięknie pani jednak mimo tego doświadczenia opowiada, a też przekazując tą wiedzę innym.
Jednym takim momentem było, to jest moment, kiedy wybuchła wojna 1939 roku. Już w powietrzu to wszystko, że tak powiem, wisiało, ale przyszedł ten dzień, kiedy dowiedzieliśmy się. I ja pamiętam, że plakałam, tuliłam się do ogromnej brzozy, która rosła koło mego domu. Plakałam, bo nie wiedziałam, co mogę zrobić, żeby ratować Polskę. I tak sobie wyobrażałam. Chyba będę rwała prześcieradło na bandaże, bo na pewno brakuje w naszym kraju, bo jest ciężko po tych okupacjach wszystkich. Był już wówczas pierwszy oddział Kmicica, który z najbliższych ludzi, do których miał zaufanie i którzy jemu ufali, już pierwszy oddziałek taki stworzył i oni, rozsypani po całym kraju, przyjmowali od nas przysięgi. A przysięga to była zawsze gdzieś w jakimś miejscu, gdzie wróg nie dosłyszy i gdzie nikt nie będzie wiedział, tylko ten człowiek, który przyjmuje i ten, który ją składa. Ja pamiętam swoją przysięgę, bo mieszkałam u takich prawdziwych patriotów, ubogich ludzi i tam kładłam ręce na krzyż i w obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na krzyż, znak miłości i cierpienia i przysięgam, że zawsze niezłomnie będę broniła honoru ojczyzny, a gdy zajdzie potrzeba, nie będę żałowała ofiary krwi. Te przysięgi składali młodzi ludzie i w ten sposób powstawały oddziały partyzanckie.
Rozmawiamy we wrześniu, pani Wando, kiedy właśnie upamiętniamy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Nie tylko 1 września, ale też 17 września. Sowieci odebrali połowę Polski, kresy wschodnie. Wszyscy te kresy straciliśmy. Czym to dla pani było?
To było straszne przeżycie. My to wszystko rozumieliśmy i powiedzieliśmy, że będziemy walczyć do końca. Jeszcze to jest naprawdę charakterystyczne, że nikt, ale naprawdę nikt z tych młodych ludzi nie miał lęku. Ja dzisiaj jakiegoś stuku się boję, ale wtedy nie było żadnego lęku. Każdy tylko myślał, co może zrobić i nie myślał o tym, że może zginąć. Przypominam pewną akcję, w której brałam udział. I kiedy już po zdradzie Markowa, która wyglądała, cofnę się troszkę, w ten sposób, że rano budzimy się i widzimy, że cały teren otoczony jest wojskiem sowieckim. Ja to widzę, karabiny tak jeden koło drugiego i widzimy, że jest zdrada. Niektórzy z moich kolegów nie wytrzymywali. Na przykład jeden z nich rozerwał się granatem. Po prostu nie mógł tego przeżyć. A Sowieci po aresztowaniu Kmicica i całego dowództwa, których wzięli na swoją bazę sowiecką, rozstrzelali.
Pani Wando, młodzież uczy się dzisiaj w szkole o Zeusie, o Szpagacie, o Żelaznym, o Zagończyku. Pani te osoby znała.
To byli ludzie, którzy kochali Polskę i dla niej gotowi oddać życie w każdym momencie. Bez wahania. U nas nie było zdrajców. Tam już byli ludzie, którzy byli wcześniej przygotowani i którzy wiedzieli, o co walczą i do czego dążą.
Pani Wando, co jest w życiu najważniejsze? O co warto walczyć?
Wszystkim tłumaczę. Wiara, Bóg i ojczyzna. To są rzeczy dla nas najważniejsze. I zawsze mówię właśnie młodemu pokoleniu. Pamiętajcie, że jesteście naszą nadzieją. Jesteście młodzi, ale przekażecie te wszystkie uczucia patriotyczne, tą wiarygodność, jeżeli chodzi o Polskę, bo tak jak wspomniałam, nieważne jest bogactwo, nieważny jest teren, ale to jest kraj kochający swoją ziemię, kochający język polski, jest piękny i właśnie ich tego uczymy, o tym im mówię, co to znaczy patriotyzm. Że to jest miłość do ojczyzny bez żadnych ograniczeń, bez żadnych zastrzeżeń.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Musimy się Państwu przyznać, że z panią Wandą spotkaliśmy się kilka dni temu i nagraliśmy tę rozmowę, ale cały czas jesteśmy pod wrażeniem tego spotkania. A teraz sięgnijmy już do kartek z kalendarza historycznego przygotowanego przez Daniela Wojciechowskiego.
25 września 1921 roku miał miejsce nieudany zamach na Józefa Piłsudskiego we Lwowie. Zamachowcem był ukraiński nacjonalista Stepan Fedak. W zamachu ranny został wojewoda lwowski Kazimierz Grabowski. Fedaka skazano na 6 lat więzienia. 26 września 1908 roku na stacji Bezdany na Wileńszczyźnie Józef Piłsudski razem z 17-osobową grupą bojowników z PPS dokonał napadu na rosyjski pociąg wiozący pieniądze do Sankt Petersburga. W ich ręce wpadło ponad 200 tysięcy rubli, za które stworzono potem w Galicji polskie podziemne organizacje wojskowe i strzeleckie.
Dziękujemy Danielowi. W tym tygodniu w Wilnie i na Wileńszczyźnie odbyły się uroczystości poświęcone ofiarom zbrodni w podwileńskich Ponarach. Zorganizowała je Rodzina Ponarska, ogólnopolskie stowarzyszenie mające siedzibę w Gdańsku. I o tych uroczystościach opowie nasz wileński korespondent.
Dzień dobry ponownie na antenie Radia Gdańsk, prosto z Wilna Walenty Wojnilo. Dziś opowiem Państwu o niezwykle uroczystym w tym roku upamiętnieniu ofiar zbrodni ponarskiej. Główny organizator tych uroczystości, czyli Stowarzyszenie Rodzina Ponarska, obchodzi właśnie swoje 25-lecie. Dlatego rozpoczęto uroczystości od mszy świętej w intencji członków stowarzyszenia i ofiar ponarskich w wileńskim kościele pod wezwaniem Ducha Świętego. Delegacja stowarzyszenia uczestniczyła także w litewskich państwowych obchodach Dnia Holokaustu Żydów. Razem ze społecznością żydowską złożono wieniec pod pomnikiem w Ponarach. Natomiast w polskiej kwaterze główne uroczystości odbyły się dwa dni później. Do Wilna przybył także szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk.
To jest taki wileński Katyń, tylko zwielokrotniony. Jesteśmy tutaj z rodzinami ponarskimi, aby oddać hołd blisko 100 tysiącom ofiar mordowanych w sposób bestialski w latach 1941-1944, zarówno przez Niemców, jak i kolaborujących z Niemcami członków litewskiej formacji Szaulisów. Musimy o Ponarach mówić tak samo, jak mówimy o innych miejscach kaźni. Musimy czynić wszystko, aby to miejsce zostało do krwioobiegu pamięci narodowej przez różne formy, przede wszystkim edukacyjne, ale również przez upamiętnienia przywrócone.
Po mszy świętej, apelu pamięci, złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy w Ponarach główne uroczystości przeniosły się do Domu Polskiego, gdzie odbyła się konferencja ponarska. Prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, dr Maria Wieloch, przypomniała minione ćwierćwiecze działalności stowarzyszenia.
Przez te lata dążyliśmy do ujawnienia prawdy o ludobójstwie w Ponarach, do ustalenia wszystkich nazwisk i imion. Dbaliśmy o pamięć poprzez fundowanie tablic i pomników. Założycielką stowarzyszenia była świętej pamięci Helena Pasierbska, dla której życie było misją pamięci o zamordowanych Polakach w Ponarach lub jeszcze w więzieniu przed planowaną tutaj wywózką.
Stowarzyszenie Rodzina Ponarska odwiedziło także cmentarz w Święcianach, gdzie złożono hołd Polakom ofiarom II wojny światowej i Zułów, miejsce urodzin marszałka Piłsudskiego, gdzie w Alei Pamięci tworzone przez Związek Polaków na Litwie stoi stella i dąb upamiętniający zbrodnię ponarską. Niezwykła uroczystość odbyła się także na Żmudzi, na Górze Krzyży pod Szawlami, gdzie ustawiono i poświęcono 5-metrowy dębowy krzyż w intencji ofiar ponarskich oraz ludzi, którzy o tych ofiarach pamiętają. Do usłyszenia za tydzień.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
I jeszcze warto przypomnieć, że dzisiaj w Gdyni rozpoczął się festiwal filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci, którego ideą jest chęć stworzenia przestrzeni, w której spotkać się mogą świadkowie naszej historii najnowszej, także twórcy obrazów filmowych inspirowanych dziejami walki o niepodległość w latach 39-89 XX wieku oraz widzowie poszukujący filmów o tej tematyce, a jest ich pewnie sporo, chcących pogłębić znajomość czasów i ludzi skazanych przez propagandę PRL-u na zapomnienie.
Proszę Państwa, nasz kresowy salonik dobiega końca. Bardzo dziękujemy naszym słuchaczom, a za tydzień opowiemy Państwu o święcie plonów rejonu wileńskiego, które odbędą się w najbliższą sobotę w podwileńskich Pikieliszkach.
W pięknym, powiedzmy sobie tak, Panie Michale, w pięknym parku otaczającym dworek marszałka Józefa Piłsudskiego. My tam będziemy i wszystko Państwu za tydzień opowiemy. Zatem do usłyszenia w następny czwartek.
Do usłyszenia, a żegnamy się utworem Andrzeja Kołakowskiego Za 30 srebrników.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku.
Jak trudno jest żyć, gdy naście masz lat i tyle do życia masz pytań, a ktoś za siekami podzielił twój świat i drogi do domu nie widać zza krat, a serce nabrzmiało goryczą. Ze śmiercią
pod rękę. Ostatni już raz.